Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. IPN wznawia śledztwo dotyczące śmierci Piotra Majchrzaka. 19-latek jest ofiarą stanu wojennego. Prokuratorzy chcą poznać prawdę na temat tej komunistycznej zbrodni.
Po tylu latach właściwie na dalszy plan, przynajmniej dla mnie, schodzi jakieś poczucie sprawiedliwości, w tym sensie, że trzeba ukarać sprawców. Dla mnie najważniejsze jest ustalenie prawdy.
Mówił Jarosław Majchrzak, brat Piotra Majchrzaka. Ten między innymi głos, a także inne, w dzisiejszym wydaniu naszego magazynu. O zbrodni, której winni nie zostali ukarani, porozmawiam z historykiem, księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Opowiemy też o Funduszu Obrony Narodowej, który powstał w 1936 roku. Jego celem było wzmocnienie finansowe polskiego wojska. W Poznaniu można oglądać wystawę m.in. sreber przekazanych przez Polaków właśnie na rzecz ówczesnego Wojska Polskiego.
Srebrne papierośnice, mleczniki, świeczniki, tace, talerze, kubki, kubeczki, filiżanki, koszyki do szklanek.
Polacy przekazywali to, co mieli najcenniejsze. Wszystko po to, żeby ratować ojczyznę. O tym opowiemy w drugiej części programu. A pod koniec magazynu wrócimy też do ostatniego pożegnania królowej Elżbiety II.
Ostatni przystanek na długiej drodze. Dziekan Windsoru, David Connor. W samym środku świata pełnego nagłych przemian i trosk, jej obecność pełna spokoju i godności dała nam pewność, by mierzyć się z przyszłością tak jak ona, z odwagą i z nadzieją.
Brytyjczycy pożegnali swoją królową. I także o tym dzisiaj w historii żywej. A muzycznie zaczynamy od utworu, którym Elton John przed laty żegnał księżną Dianę. Rok 1997.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven. And the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever than you.
your candles burned out long before your legend ever candles burned out long before your legend ever appeared.
Słuchacie historii żywej.
IPN wznawia śledztwo dotyczące śmierci Piotra Majchrzaka. 19-latek to ofiara stanu wojennego. Piotr Majchrzak zmarł w wyniku pobicia na ulicy Fredry w centrum Poznania w maju 1982 roku. Zbrodnia nie została wyjaśniona, nie ukarano sprawców. Chcemy wyjaśnić okoliczności śmierci Piotra Majchrzaka, mówi prokurator Andrzej Pozorski.
To zdarzenie choć rozegrało się wczesnym wieczorem w centrum miasta Poznania, w obecności funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, żołnierzy, postronnych ludzi, nigdy do końca nie została wyjaśniona. Nigdy do tej pory nie poznaliśmy w pełni okoliczności tego zdarzenia. Piotr Majchrzak, 19-letni mieszkaniec Poznania, uczeń technikum, tego dnia wracał do domu. Kiedy znajdował się na wysokości ulicy Fredry, odbyła się interwencja milicyjna przed kawiarnią WZ. I to właśnie w tym miejscu, w niewyjaśnionych okolicznościach, doznał poważnych urazów głowy, które zostały spowodowane albo poprzez uderzenie twardym przedmiotem, czy też upadkiem na ziemię. Po kilku dniach, dokładnie 18 maja, Piotr Majchrzak nie odzyskał przytomności i zmarł. Prokuratura rejonowa Stare Miasto w Poznaniu podjęła bardzo dziwną decyzję. Dlatego, że medyk sądowy i wówczas stwierdził, iż te obrażenia, które skutkowały śmiercią Piotra Majchrzaka, mogły być spowodowane uderzeniem pałką milicyjną. A mimo to prokurator wydał decyzję o umorzeniu postępowania wobec braku dowodów na zaistnienie przestępstwa. Kiedy czyta się tą decyzję procesową, nie sposób nie zadać pytania. Jak to się stało? Młody człowiek w centrum Poznania, w obecności innych osób, doznaje obrażeń ciała, ginie, a prokurator stwierdza, że nie ma dowodów na zaistnienie przestępstwa. Czas na wyjaśnienie, postawienie sobie jeszcze jednego trudu wyjaśnienia okoliczności śmierci Piotra Majchrzaka. Tą decyzję podjęliśmy po przeprowadzeniu analizy całości materiału dowodowego, który został zebrany w tej sprawie. Uznaliśmy, że inicjatywa dowodowa w tej sprawie nie została wyczerpana. Należy przeprowadzić szereg czynności procesowych, zarówno z dokumentów, jak i zeznań świadków.
Prokurator mówił o konieczności przeprowadzenia szeregu czynności procesowych, nie zdradza jednak na razie szczegółów. W trosce o dobro śledztwa prokuratorzy wezmą pod lupę m.in. to, jak utrudniano śledztwo, a robili to funkcjonariusze SB. O prawdę od wielu lat upomina się rodzina Piotra Majchrzaka. Tak o wznowieniu śledztwa mówi jego brat Jarosław Majchrzak.
Dla mnie, jako dla brata i dla naszej rodziny, to jest chyba z najważniejszych dni w życiu. No, przyznam, że nie spodziewaliśmy się nawet w naszych marzeniach, że dojdzie do takiego dnia, że IPN zainteresuje się sprawą. Chciałem podkreślić, że rodzina nie boi się prawdy. Tych ustaleń, jakie zostaną dokonane, służymy oczywiście pomocą i jeżeli jakieś moglibyśmy materiały przekazać, to chętnie to uczynimy, czy ewentualnymi naszymi spostrzeżeniami, ale tylko w tym sensie, że mogły one by stać się pomocne. W żaden sposób nie chcemy ingerować w żadne czynności procesowe. To jest dla nas wielka rzecz, że IPN, czyli instytucja, która przez niektórych polityków chciała być likwidowana, zajęła się tą sprawą, bo to są właściwe ręce, to są właściwi ludzie i myślę, że nikt inny w Polsce nie byłby w stanie rzetelniej poprowadzić ewentualnego śledztwa. Po tylu latach właściwie na dalszy plan, przynajmniej dla mnie, schodzi jakieś poczucie sprawiedliwości, w tym sensie, że trzeba ukarać sprawców. Dla mnie najważniejsze jest ustalenie prawdy. No i to jest właściwie klucz. Ponieważ jestem osobą wierzącą, to uważam, że nic nie dzieje się z przypadku. I tak sobie pomyślałem, że mama zmarła w zeszłym roku, w tym roku zmarła pani doktor Agnieszka Łuczak. I tak sobie pomyślałem, że być może gdzieś tam spotkały się i może też to ich, za ich przyczyną potoczyły się zdarzenia tak, jak się potoczyły.
Mówił Jarosław Majchrzak. A naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Przez lata niewyjaśniona zbrodnia jest szansa na poznanie prawdy.
Oczywiście niezwykłe, że 40 lat po śmierci Piotra Majchrzaka IPN na nowo wszczął śledztwo w sprawie okoliczności jego śmierci. To jest wielkie wydarzenie przede wszystkim dla rodziny. Piotr Majchrzak miał 3 braci, żyje jeszcze jego ojciec. Nie żyje matka Teresa Majchrzak, która, przypomnę, zmarła na COVID, a która przez całe swoje życie dopominała się tego, aby rodzina dowiedziała się, jak było naprawdę z śmiercią Piotra Majchrzaka. Nigdy się to nie udało. Postępowanie w sprawie śmierci tego młodego chłopaka jeszcze za czasów PRL 3-krotnie umarzano. W 1982, 1983 roku podobnie śledztwo, które wszczęto w 1991 roku po roku, umorzono. No i w 2007 bodajże roku prokurator IPN odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie śmierci Piotra Majchrzaka, ponieważ uzasadniał to brakiem nowych źródeł dowodowych. No ale wystąpienie pana prezesa IPN-u doktora Karola Nawrockiego w Poznaniu rzeczywiście wpisuje się w tą strategię, która została zapowiedziana, że wiele śledztw z okresu komunistycznego zostanie wznowionych, zwłaszcza te, które właśnie dotyczą nieznanych okoliczności śmierci różnych ludzi z całej Polski. Część z tych śmierci była kojarzona z represjami wobec działaczy opozycyjnych. Jak rozmawiałem z panem prezesem, bo też odwiedził w ubiegłym tygodniu Piłę, mówił, że ponad 40 takich inicjatyw zostanie lub zostało podjętych w ostatnim czasie.
O dotychczasowych postępowaniach w sprawie śmierci Piotra Majchrzaka mówi cytowany już wcześniej brat Piotra Majchrzaka, Jarosław.
Jestem bardzo krytyczny, to muszę powiedzieć, co do orzeczeń, które zapadły, ale też co do uzasadnień. Bo w tych uzasadnieniach są ewidentne sprzeczności. Może podam tylko jeden przykład, że stosując oczywiście taką formułę, że świadek zeznawał logicznie i spójnie, przyjmuje się w jednym orzeczeniu, w jednym miejscu, hipoteza się przyjmuje, że mógł zostać uderzony rękojeścią, po czym buduje się taką wizję, że rękojeścią parasola, po czym buduje się taką wizję, że to było zakończenie ostre parasola, czyli zupełnie druga strona. Także mam nadzieję, że zostaną poczynione odpowiednie czynności, a osoby, które się pewnie będą tym zajmować, są najlepszym tego gwarantem. Chciałem też powiedzieć, że doceniam również to, że IPN ma naprawdę dużo pracy, że są nadal sprawy niewyjaśnionych zgonów, morderstw na polskich patriotach, na żołnierzach wyklętych. I tym bardziej widzimy to i doceniamy, że również w sprawie Piotra zostały podjęte czynności. Dziękuję bardzo.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Lista niewyjaśnionych zbrodni jest większa. To nie tylko Piotr Majchrzak, ale także, jeśli pozostaniemy w kręgu poznańskim, dziennikarz Wojciech Cieślewicz, czy duchowny dominikanin, ojciec Honoriusz Kowalczyk.
Rzeczywiście, czy ojciec Honoriusz, czy Piotr zginęli w takich okolicznościach zupełnie dziwnych. Ojciec Honoriusz, przypomnę, w wypadku samochodowym, a tych różnych hipotez co do śmierci Majchrzaka jest rzeczywiście bardzo wiele i szczególnie dużo zrobiono w latach 80., żeby mataczyć w tej sprawie, żeby ją tak zawikłać, aby pewnie nigdy nie została rozwikłana. Pani Teresa Majchrzak zawsze podkreślała, że jej syn często brał udział w manifestacjach antykomunistycznych, że nosił opornik w klapie. Być może nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, być może ten opornik tak znienawidzony przez ZOMO, milicję, stał się właśnie powodem jego pobicia. Być może okoliczności śmierci były zupełnie inne. Najważniejsze, żeby je wyjaśnić, i zresztą rodzina stoi na takim stanowisku, żeby wreszcie poznać prawdę, obojętnie czy rzeczywiście Majchrzak został pobity przez funkcjonariuszy ZOMO czy w innych okolicznościach, ale żeby poznać prawdę. Już samo to, że tyle lat jest mataczenia ze strony byłych funkcjonariuszy resortowych, moim zdaniem kwalifikuje Piotra jako po prostu ofiarę represji komunistycznych, no bo jak inaczej to nazwać? Tyle lat różnych wersji, coś jest na rzeczy, bo inaczej by pewnie tak nie mataczyli.
Czy uda się wyjaśnić okoliczności śmierci Piotra Majchrzaka po tylu latach, jak ksiądz sądzi?
Trzymam kciuki za pana prezesa Karola Nawrockiego i wiem, bo współpracowałem z nim przy różnych okazjach, że jest to człowiek zdeterminowany i samo rozpoczęcie śledztwa już jest wydarzeniem, prawda? No to co mówiłem, w 2007 roku prokurator IPN-u odmówił wszczęcia, wciąż wszyscy zasłaniali się tym, że jest zbyt mało dowodów. Mam nadzieję, że się uda, bo to jest, tak jak pan redaktor wspomniał, Piotr Majchrzak jest pewnym symbolem tego mrocznego czasu stanu wojennego w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce, no bo przypomnijmy, jego imię i nazwisko pojawiło się także w raporcie Rokity, tym słynnym raporcie, który po przemianach ustrojowych sporządziła specjalna komisja badająca właśnie okoliczności śmierci ponad 100 niewyjaśnionych dramatów, które rozegrały się w czasie stanu wojennego.
Prezes IPN Karol Nawrocki przypomniał, że postępowania prokuratorskie w sprawie śmierci Piotra Majchrzaka umarzano w latach 80., ale też później.
Kolejne postępowania umarzano albo ich nie podejmowano. Jednocześnie, jak wiemy, było wokół tych postępowań w czasach komunistycznych i po roku 1989 dużo złej woli i funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i funkcjonariuszy ZOMO, i komunistycznych prokuratorów i sędziów. Byli pojawiający się i znikający świadkowie, znikające dokumenty, raporty. W końcu głęboka dyskusja historyków, publicystów, ludzi świata nauki z dwoma wykluczającymi się właściwie tezami. Ale nigdy nie doprowadziło to do wyjaśnienia śmierci Piotra Majchrzaka, który jak nie spojrzymy, niezależnie od tego, przez kogo został zamordowany, jest ofiarą systemu komunistycznego. Nawet jeśli siepacze tego systemu komunistycznego nie zamordowali Piotra Majchrzaka, to już komunistyczny wymiar niesprawiedliwości z lat 80. nigdy nie pozwolił na wyjaśnienie przyczyn jego śmierci. Ofiarami systemu komunistycznego jest też świętej pamięci pani Teresa, pan Jerzy i panowie, bracia Piotra Majchrzaka. Rodzina nigdy nie poznała prawdy o śmierci najbliższej sobie osoby. W opinii Komitetu Helsińskiego w czasie stanu wojennego w latach 80. w Polsce działał mechanizm, który miał za zadanie ściągnąć odpowiedzialność od funkcjonariuszy komunistycznego państwa za zbrodnie popełnione w latach 80. Był to mechanizm prokuratorsko-sądowy, ale także mechanizm, który szedł z samej góry władzy komunistycznej. Ta opinia Komitetu Helsińskiego oczywiście jest w pełni poparta przez stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiedzialność mieli zastąpić nieznani sprawcy, niewyjaśnione wypadki. Tych zdarzeń w latach 80. jest zbyt wiele, aby dzisiaj w XXI wieku, w wolnej, niepodległej, suwerennej, demokratycznej Polsce, w której działa Instytut Pamięci Narodowej i Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która jest integralną częścią Instytutu, aby nie cofnąć się do tych spraw, które nie zostały wyjaśnione. Stąd bardzo dziękuję panu prokuratorowi Andrzejowi Pozorskiemu, że decyzją Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu daje jeszcze raz państwu, rodzinie, ale także naszej instytucji, z poczucia naszego obowiązku, przyzwoitości i sprawiedliwości historycznej, pochylić się nad śmiercią niewinnego człowieka. Wierzę głęboko, że w końcu po 40 latach nowa perspektywa, nowe możliwości prowadzenia postępowania prokuratorskiego, nowe techniki przyczynią się do tego, drodzy państwo, że w końcu odpowiemy na pytanie, kto zamordował Piotra Majchrzaka.
Prokuratorzy z Krakowa analizują materiał dowodowy. Nie wiadomo, czy sprawcy zbrodni jeszcze żyją. Wiadomo, że IPN chce przesłuchać świadków. Do tej sprawy na pewno będziemy wracać.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Między świtem a mgłą między okiem a łzą. Świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Przepaść. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek, znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon. Na każdą wierność zapach złota, na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Dzieje przepaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Przepaścią, tą rozpadliną, tylko nabierać tchu. Na takiej grani, kto jest bez winy? Ty tam, ja tu. Nic tylko szukać, szukać w otchłani ścieżek, mostów i bram. Byle nie zatrzeć granic. Kto tu, kto tam, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam? Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia między sercem a krwią, między tobą a mną. Gdzie przepaść.
Historia żywa.
Dary od Polaków dla przedwojennego wojska można oglądać w Poznaniu. W Muzeum Sztuk Użytkowych na wzgórzu Przemysła pokazano srebra ofiarowane przez właśnie Polaków na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. Powstał on w 1936 roku, żeby wzmocnić polskie wojsko.
To takie przedsięwzięcie właściwie należałoby określić, które zostało stworzone dekretem prezydenta Mościckiego. Renata Sobczak-Jaskulska, a miał Fundusz Obrony Narodowej za zadanie pozyskać dodatkowe, czyli pozapaństwowe środki na dozbrojenie polskiej armii w obliczu już wtedy rzeczywiście widocznego zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec, bo to o tym zagrożeniu przede wszystkim myślano. Najbardziej pożądana była gotówka, ewentualnie papiery wartościowe, wszelkie obligacje, także naturalia, ponieważ wojsko trzeba było wyżywić, wojsko trzeba było ubrać, więc te też się nadawały. Ale wbrew temu, co uważano, społeczeństwo zaczęło masowo oddawać różne przedmioty. Złote, srebrne, a więc nie tylko gotówkę, ale również pamiątkowe, osobiste, z wyposażenia domów, sprzęty liturgiczne. I tego rzeczywiście bardzo dużo zgromadzono i nie było sposobu, żeby to przed wybuchem wojny, a zwłaszcza po, wykorzystać, spożytkować.
Michał Baszczyński, Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Przedmioty, których my już nie znamy i nie używamy, srebrne papierośnice, mleczniki, świeczniki, tace, talerze, kubki, kubeczki, filiżanki, koszyki do szklanek, biżuterię każdą, obrączki, pierścionki, bransoletki, naszyjniki i tak dalej.
I każdy wierzył, że te drobne przedmioty, ale wartościowe, choć może nie jakieś bardzo cenne, w sumie pomogą, obronią Polskę.
Tak, dlatego ta wystawa ma taki ładunek emocjonalny, bo my chodząc tam widzimy rzeczywiście rzeczy osobiste, pamiątki rodzinne, często bardzo stare pamiątki rodzinne, sięgające początku XIX albo nawet XVIII wieku. Więc oni rzeczywiście wtedy dawali z tego, co nieco im zbywało, tylko z tego, co było cenne i ważne. Za każdym tym przedmiotem kryje się jakaś historia osobista i jakaś konkretna postać. No, dla nas anonimowa niestety.
No właśnie, udało się dotrzeć, chociaż to znaleźć jakieś strzępy informacji, kto był darczyńcą?
Nie, my to oczywiście możemy odtwarzać na podstawie jakiejś inskrypcji, które często są tam wypisane, to w papierośnicach szczególnie, czy po jakichś inicjałach, czy herbach rodziny, ale generalnie no, są to dary poniekąd anonimowe.
Co najbardziej pana zachwyca w tej kolekcji?
Te, które mają tą osobistą dedykację, gdzie mamy wypisane kochanemu tatusiowi, ulubionemu kierownikowi, wspaniałemu mężowi, kochanej żonie. To są rzeczy, które bardzo wzruszają. To jest ta część srebrnego fonu, która nie została, nie zdążyła być spieniężona. Musimy pamiętać o tym, że znaczna część tych przedmiotów po prostu została zamieniona jednak na broń konkretną i przykłady mamy tego w aranżacji naszej wystawy, gdzie na fotografiach widzimy takie przekazywanie, dosyć zawsze bardzo uroczyste. Natomiast to jest ta część, która nie została spieniężona, z którego Wojsko Polskie nie skorzystało.
Wystawa w Poznańskim Muzeum Sztuk Użytkowych. Naprawdę warto poznać ten ciekawy fragment międzywojennej historii Polski.
Historia żywa.
Za ileś lat przez nowy świat już inni ludzie wieczorami będą szli, a jednak wiem na pewno, że melodyką zwiedną powrócą nasze dni. Lata dwudzieste, lata trzydzieste wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych cud, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Wzrok pełen łez w łazienkach bez i blask neonów, co na jezdni mokrej drży. Po latach zatęsknicie za naszym pięknym życiem, realnym tak jak my. Lata dwudzieste, lata trzydzieste wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią harp i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zgiętych cór. Poezją skrytą wśród zwykłych słów. Gdy na to się spojrzy z perspektywy, którą dać może tylko czas, ten nasz kawałek życia był własny, był prawdziwy, dlatego będą pamiętać nas. I nagle coś przypomni się, jakiś obraz, jakieś słowo, jakiś rym. I nagle ktoś upomni się o trochę miejsca w sercu twym. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych wzór. Poezją skrytą wśród zwykłych słów.
Historia żywa.
Historia żywa, a w niej wędrujemy na Wyspy Brytyjskie. W poniedziałek świat pożegnał królową Elżbietę II.
Ostatni przystanek na długiej drodze. Dziekan Windsoru, David Conner. W samym środku świata pełnego nagłych przemian i trosk, jej obecność, pełna spokoju i godności, dała nam pewność, by mierzyć się z przyszłością tak jak ona, z odwagą i z nadzieją. Potem symboliczny moment. Strumny po kolei usuwane są berło, królewskie jabłko i w końcu imperialna korona, którą w 1953 roku ówczesny arcybiskup Canterbury nałożył na skronie młodej Elżbiety. Podczas koronacji otrzyma je król Karol III. Następnie opuszczenie trumny do krypty, odczytanie oficjalnych tytułów monarchini i dźwięk dud na pożegnanie. Pożegnanie królowej i epoki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Windsor.
Naszym gościem cały czas jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Może na początek tej części naszej audycji pytanie, czego właściwie byliśmy świadkami w poniedziałek?
Skończył się pewien okres ich historii, zwany okresem elżbietańskim. Elżbieta II należała do najdłużej panujących władców w ogóle w historii świata i rzeczywiście za jej rządów zmieniał się świat na naszych oczach, bo przypomnijmy, że Elżbieta II, co zresztą powtarzano bardzo często w tych relacjach przypominających jej biografię, nie zdecydowała się w czasie II wojny światowej na opuszczenie kraju, a pod koniec wojny nawet wstąpiła do kobiecej służby wojskowej, gdzie odbyła szkolenie na kierowcę i mechanika, uzyskała stopień kapitana, potem w 1947 roku, zaraz po wojnie, wyszła za mąż za Filipa i rzeczywiście no wszystko się zmieniało, prawda? Przez ostatnie dekady, przez ten czas, kiedy pozostawała na tronie, to rzeczywiście świat się zmienił. Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, potem jej nie było, ale te tradycje tronu królewskiego, które są tam bardzo żywe, rzeczywiście były pielęgnowane w Wielkiej Brytanii, chociaż ona w rzeczy samej nie miała realnego wpływu na bieg wydarzeń politycznych, ale na salonach kreowała pewne wydarzenia, rzeczywiście była postacią no, wyjątkową w tym względzie.
Jak należy oceniać czas panowania królowej Elżbiety II? Pytam o osobistą ocenę księdza.
Trudno jest w kilku zdaniach. Myślę, że czas na to jeszcze przyjdzie, bo biografie wielkich ludzi pisze się no, z jakiejś perspektywy po ich śmierci. To wszystko, co słyszymy teraz na gorąco, no to jest wyraz jakiegoś takiego, że tak powiem, hołdu, który świat oddał Elżbiecie II, ale no tak jak mówiłem, sytuacja w czasie jej panowania polityczna była bardzo skomplikowana. W ogóle sytuacja za jej życia. Wspominałem II wojnę światową, ale przecież wiemy, że Wielka Brytania musiała na arenie politycznej zmagać się chociażby z ruchami separatystycznymi. Wspomnę tu IRA, prawda, sprawa Irlandii, a więc no, sprawa kolonii jeszcze, kiedy przecież ona obejmowała tron, Wielka Brytania była potęgą kolonialną. Są historycy, którzy wprost mówią, że Wielka Brytania nie ma czystych rąk, że to jest także ten kraj, który przyczynił się do polityki wykorzystywania tych państw, które były w dominium brytyjskim, też niestety do wielu śmierci, bo przecież wychodzenie Wielkiej Brytanii z kolonii to nie było często pokojowe wychodzenie, ale niosło za sobą także wiele ofiar, więc myślę, że trudno jest oceniać. No jest to dobre przysłowie, że o zmarłych mówi się tylko dobrze, w sensie takim symbolicznym rzeczywiście jako królowa, która zasiadała na tronie 70 lat, no jest postacią pomnikową, ale to dobrego jest w historii i to jest dobra zasada, że biografie wielkich ludzi piszemy z jakiejś tam perspektywy czasu historycznej, bo pisanie na gorąco no niewiele ma wspólnego z jakąś chłodną analizą, zapoznaniem się z dokumentami, więc tylko tyle. No. Zmarła królowa, jako człowiekowi należy się jej hołd, szacunek, tak się świat zachował, natomiast ocena pewnie już taka łatwa nie będzie.
Byliśmy świadkami czegoś wyjątkowego, jeśli chodzi o długość panowania Elżbiety II. Czy często w historii zdarzały się podobne przypadki długowieczności monarchów? No może zaczniemy od polskiego podwórka.
W Polsce najdłużej rządził Władysław Jagiełło, 48 lat, ale rekordzistą był Ludwik XIV. Przypomnijmy, że to za jego rządów rzeczywiście Francja stała się potęgą, nie tylko polityczną, ale też kulturalną. To wtedy został wybudowany Wersal. Dla naszej historii taką postacią związaną z naszą historią był chociażby Franciszek Józef, cesarz Austro-Węgier, który rządził przez 67 lat. Jak wiemy, część Polski znajdowała się pod zaborem austriackim, więc ta historia jego rządów ma dla nas znaczenie historyczne. No, kilku władców rzeczywiście przekraczało tą 60, ale do 70 lat no niewielu dobiło, oprócz Elżbiety. Z tego co pamiętam, takim najbardziej znanym jest właśnie Ludwik XIV.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bez litosy. Niech opamięta się miły, niech odetchnie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń. Cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się, by ląd dyktował każdy krok, więc cała wstecz. posiądzu odlane. Biedne słania się i opada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, gdy ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się, by on dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Cała wstecz. Cała wstecz. Cała wstecz.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Jolanta Hajdasz, autorka filmów o arcybiskupie Antonim Baraniaku.
Tak jest. Trzy w sumie były, także po prostu. Pierwszy dokładnie 10 lat temu.
Motocykliści ze sztandarami tutaj w kościele Najświętszej Marii Panny modlili się. To jest początek rajdu. Czwartego już.
Tak jest. Teraz idziemy do krypty w Katedrze Poznańskiej, tam gdzie pochowany jest arcybiskup Baraniak, potem jeszcze Sebastianowo, potem jeszcze Marszałki, potem Oświęcim, Kraków.
Sebastianowo, miejsce nauki przyszłego arcybiskupa, Marszałki, miejsce internowania. A to kolejne miejsce?
W Oświęcimiu to jest zespół szkół salezjańskich, gdzie od 14 roku życia chodził do szkoły, gdzie wstąpił do seminarium. W Krakowie to z kolei kościół, gdzie był święcony na kapłana i spotkanie w kurii krakowskiej z kapelanem motocyklistów, który będzie miał list od arcybiskupa Marka Jędraszewskiego właśnie do uczestników naszego rajdu.
Kto uczestniczy?
Motocykliści, którzy współpracują na co dzień z motocyklowym stowarzyszeniem pomocy Polakom Wschód-Zachód z Grodziska Wielkopolskiego, ale przyjechali tak naprawdę z całej Polski, bo są kolega jest z Białegostoku, są koledzy z Zabrza, Dąbrowy, Górniczej, Pszczyny, Józefowa pod Warszawą, oczywiście Poznania, Nowego Tomyśla, chyba wszystkich nie zapamiętałam nawet, bo właściwie każdy z różnych stron kraju jeszcze dołączą do nas w ciągu dzisiejszego dnia.
45 lat mija od śmierci Antoniego Baraniaka. Jak jest pamiętany i na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o upamiętnienie, przywrócenie tej postaci?
Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dostał od prezydenta Order Orła Białego pośmiertnie w 2018 roku. Uhonorowany został więc niejako przez, można powiedzieć, polskie państwo, przez świeckich, tak bym to ujęła, ale czekamy, może kiedyś uda się, żeby docenił tego właśnie człowieka także Kościół, żeby mógł być wszczęty jego proces beatyfikacyjny, bo wtedy byłaby taka kropka nad i, że ta jego postawa, to co zrobił w czasie uwięzienia na Rakowieckiej w latach 50. i późniejsze też działalność w archidiecezji poznańskiej, że to miało większe niż przeciętne znaczenie. Tak to oględnie można powiedzieć.
Ksiądz Tadeusz Magas.
Szczęść Boże, witam, pozdrawiam wszystkich.
Uczestnicy rajdu, śladami Antoniego Baraniaka. Jak ksiądz pamięta metropolita?
Bardzo skromny człowiek wielkiej klasy. Jak to dzisiaj wspominałem, to jest naszym tym właśnie uczestniczącym panom, powiedziałem, człowiek honoru. To był człowiek tak wyciszony, myśmy nie mieli tego szczęścia usłyszeć, żeby jakieś czynił wspomnienia, odwołanie się do tamtego czasu, który przeżył, a to był przecież to był straszny czas, który on tam doświadczył na Rakowieckiej. To aż sobie trudno czasem wyobrazić, jak ja bym się zachował w takich sytuacjach, jak on był. Ani słowa o tym nam nie wspominał. To widać, że to jego ta wielkość tutaj, nie wypominając, ale ja tak zawsze tu dzisiaj panu mówiłem o honorze. Są takie właśnie powołania, są takie stanowiska, gdzie człowiek nie wolno mu zapomnieć, że to jest też związane z tym stanowiskiem, z honor. Tak widząc tą rzeczywistość, której my teraz obecnie doświadczamy, to człowieka czasem bardzo boli. Ludzie piastujący stanowiska wielkie, ważne, a gdzieś się zapominają, brakuje im tego honoru. Więc tylko tyle mogę powiedzieć. Wyjątkowe człowiek. Ja miałem takie dość szczęście, że właśnie on mi powiedział, no trudne przesłanie, kiedy byłem przed święceniami, myśmy byli na chwalnym skrutyniu, rozmawiał z rozmowy z księdzem arcybiskupem i zostawił mi taką myśl. Ja poprzez takie moje tutaj takie działanie na Ostrowie Tumskim, że zajmowałem się tą młodzieżą ze Śródki, tutaj było jeszcze wtedy koryto, takie było świeżo zasypane, tam zrobiłem z nimi boisko, on o tym wiedział. I tak serdecznie potraktował tę rozmowę i na końcu mi daje takie przesłanie. Już tamtych słów nie pamiętam innych, ale co zostało mi? Powiedział mu: księże Tadeuszu, proszę pamiętać, w kapłaństwie nie ma żadnego ale. Chrystus nie postawił żadnego ale, idąc tutaj na ziemię do nas. I też w kapłaństwie, jak ksiądz chce być księdzem, nie może być żadnego ale.
Wielka postać.
Wielka postać, tak. I zaraz ja mówię, to człowiek, który o takim trudnym doświadczeniu. To dlatego czasem, jak teraz się patrzy na jego wszystkie jakieś poczynania, ale pamiętając o tamtym, co on przeżył, no to człowiek teraz pochyli czoło przed tym człowiekiem wielkiej klasy, człowiek wielkiej klasy, naprawdę to. I niby może czasem robili z tego jakieś bohaterstwo tam, a on ani słowa.
I przypomnijmy może wchodząc już do środka, że metropolita jest pochowany w podziemiach katedry.
Tak, tak, to idziemy właśnie w tej chwili do krypty, by tam zatrzymać się i szacunek, i modlitwa, i prośba, ale też błagamy Boga o to, żebyśmy się doczekali, że będzie wyniesiony na ołtarze, że będzie też ogłoszony błogosławionym. Naprawdę to byłaby dla nas wielka radość, ale też zostawiamy już Panu Bogu, a my idziemy teraz tam się pochłonić i dotknąć się trumny tego sarkofagu i powiedzieć: księże arcybiskupie, pamiętamy i proszę o nas pamiętać.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski. Muzycznie kończymy oczywiście utworem z dawnych lat.
Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę. Na ladno niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
na braczek rzucony na rynek,
na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki,
żebyś nigdy jej nie zgubił,
żebyś w sytuacji trudnej mógł
lub mogła
szepnąć ze wdziękiem:
życie czasem nie jest cudne,
ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara.
Piosenka jest dobra na wszystko.
Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
na braczek rzucony na rynek,
na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm. O.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22.
To say live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry,
say live and let die.
Live and let die.